Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Prezydent Andrzej Duda uroczyście powołał w piątek skład swojej kancelarii. Jej szefową została Małgorzata Sadurska. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego ma kierować Paweł Soloch, dotychczasowy szef Instytutu Sobieskiego. Adam Kwiatkowski został szefem gabinetu prezydenta, Maciej Łopiński i Krzysztof Szczerski sekretarzami stanu. Łopiński został szefem zespołów doradców, Szczerski będzie odpowiadał za sprawy zagraniczne. W randze podsekretarza stanu prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego, odpowiedzialnego za sprawy kultury i inicjatyw społecznych, oraz Annę Surówkę-Pasek, która będzie się zajmowała sprawami prawnymi. Prezydent Andrzej Duda poinformował też, że podpisał zarządzenie zmieniające statut Kancelarii Prezydenta. Dotyczy ono m.in. powołania nowego biura do spraw kontaktów z Polakami za granicą. Biurem ma kierować Adam Kwiatkowski,
które będzie się zajmowało sprawami Polonii, wszelkimi inicjatywami w tym zakresie. Będzie się także zajmowało szeroko pojętymi sprawami emigracyjnymi. Polakami, którzy mieszkają na całym świecie, a więc i za naszą wschodnią granicą, i za zachodnią, na północ, na południe, wszędzie, na całym świecie. Takie jest moje zamierzenie, żebyśmy te kontakty zintensyfikowali, żebyśmy w tym zakresie także współdziałali. Mam nadzieję, że będzie to współdziałanie aktywne z ministrem spraw zagranicznych po to, żeby, tak jak wczoraj zapowiedziałem, nie tylko nieść pomoc tym Polakom, którzy jej potrzebują, ale także po to, żeby wykorzystać potencjał Polaków i Polonii do tego, aby wspierać nasze państwo.
Chcemy jako drużyna prezydenta być otwarci na problemy Polaków, nie tylko w kraju, ale również na świecie, powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska.
Chcemy udowodnić, że pracując i współpracując z panem prezydentem, będziemy chcieli naprawdę realizować to, co pan prezydent określił jako credo, jako takie punkty najważniejsze swojej prezydentury. W swoim exposé pokazał, co jest dla niego ważne. Jednym z punktów, co jest ważnym dla niego, jest dialog z Polakami. I nasza kancelaria, Kancelaria Prezydenta, również będzie kancelarią opartą na dialogu. Chcemy, żeby te wszystkie rzeczy istotne dla pana prezydenta, żebyśmy mogli pomagać mu w ich realizacji. I chcemy, żeby Kancelaria Prezydenta poprzez Biuro do Spraw Kontaktów z Polakami za granicą była takim centrum jednoczącym Polaków, którzy są rozsiani po różnych kontynentach, którzy wyjechali dawno, już się nazywają Polonią, ale to będzie biuro również dla tych Polaków, którzy wyjechali z różnych powodów z Polski w ostatnim czasie.
Zgodnie z zarządzeniem w Kancelarii Prezydenta powołane zostało też nowe stanowisko dyrektora generalnego. Obejmie je Grażyna Ignaczak-Bandych. Kancelaria jest organem pomocniczym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W piątek prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu oraz na grobie świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie. A już od soboty prezydent zaczyna objazd kraju i spotkania z obywatelami. Takie spotkania będą miały miejsce przez całą prezydenturę. W Radiu Maryja dalsze informacje. Adam Bodnar będzie rzecznikiem praw obywatelskich. Wybór Sejmu Senat zatwierdził dziś w tajnym głosowaniu. Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przedstawiający się w mediach jako zwolennik związków dewiantów seksualnych oraz adopcji dzieci przez homoseksualistów, uzyskał poparcie 41 senatorów. 39 było przeciwnych tej kandydaturze, a 2 wstrzymało się od głosu. Waldemar Jaroszewicz z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana powiedział, że przy wyborze Bodnara należy się odnieść do jego wcześniejszych wypowiedzi.
Zasadne jest pytanie, czy tylko zwolennik związków jednopłciowych i adopcji przez nich dzieci jest w stanie rzetelnie bronić praw obywatelskich. Czy raczej jest to sygnał kontynuacji przebudowy kulturowej metodami administracyjnymi. I należy przypuszczać, że na straży tej przebudowy będzie stał właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomnijmy, że jednym z argumentów uzasadniających wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich była jego współpraca z Radą Europy. Powiedzmy, że ta Rada przygotowała właśnie przemocową konwencję CAVIO, w której zawarta jest teza o płci kulturowej i o źródle przemocy w tradycyjnych rolach płci. Dopełnia ostatnio w całości przyjęta przez nasz parlament ustawa o uzgodnieniu płci.
Część senatorów PO miała wątpliwości co do kandydatury Bodnara i po głosowaniu widać, że nie wszyscy go poparli. W Sejmie Bodnara, zgłoszonego wybranego przez kluby PO i SLD poparło 239 posłów. Jego kontrkandydatka zgłoszona przez PiS, Zofia Romaszewska, dostała 155 głosów. Kadencja obecnej rzecznik praw obywatelskich profesor Ireny Lipowicz upłynęła w drugiej połowie lipca. Senat przyjął poprawki do ustawy o uzgodnieniu płci. Wcześniej odrzucił wniosek mniejszości zgłoszony przez PiS, który chciał odrzucenia ustawy w całości. Projekt ustawy upraszcza procedury prawne w zakresie zmiany płci, która ma się opierać na subiektywnym odczuciu pacjenta. Senat zaproponował m.in., by zrezygnować z nałożonego na sąd obowiązku rozpoznania wniosku o uzgodnienie płci w terminie 3 miesięcy. Zmienić ma się też tytuł ustawy. Dodatkowo w myśl propozycji Senatu osoba składająca do sądu wniosek o uzgodnienie płci musiałaby dołączyć do niego oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci. Źle się stało, że ustawa nie została odrzucona nie tylko z powodów ideologicznych, ale także dotyczących zagadnień prawnych, jednak pewne dobre poprawki zostały przyjęte, powiedział senator Jan Maria Jackowski.
W tej chwili już nie jest to w ten sposób, że odbywa się w trybie bezprocesowym przed Sądem Okręgowym w Łodzi, tylko na wyniku poprawki, która w Senacie została przyjęta, będzie to w trybie procesowym, łącznie z dopuszczeniem dowodów w postaci opinii biegłych. W tej chwili ta procedura jest bardziej utrudniona, bardziej długotrwała, ale tym niemniej jest to zła ustawa i dlatego myśmy głosowali przeciwko tej ustawie, mimo że zostały do niej wprowadzone też te poprawki.
W Sejmie kontrowersyjna ustawa przeszła większością głosów polityków PO, SLD, Koła Ruchu Palikota i części posłów PSL. Uchwalenie przez Sejm ustawy dotyczącej możliwości przewalutowywania kredytów frankowych wywołało duże spadki kursów akcji banków. Walory Getin Noble Banku spadły wczoraj w południe nawet o przeszło 20%. Duże spadki dotknęły też inne banki. Ustawa może być zmieniona jeszcze w Senacie. Przyczyną reakcji inwestorów była przyjęta nieoczekiwanie przez Sejm poprawka SLD. Zgodnie z nią banki miałyby umarzać 90% kwoty będącej różnicą pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych. Pierwotnie PO planowała umarzanie tylko połowy tej różnicy. Ekonomista Marian Szołucha mówi, że propozycja przyjęta przez Sejm nie rozwiązuje istoty problemu frankowiczów, bo nie zmniejsza zasadniczej kapitałowej części zadłużenia.
Kredytobiorcy frankowi przez to, że przewalutowanie nastąpi po bieżącym kursie, nie uwolnią się z zaciśniętej na ich szyi pętli zadłużenia, pozostaną nadal niewolnikami swoich hipotek. Nie zmieni się proporcja w racie płaconej przez nich co miesiąc kredytu ogółem pomiędzy częścią kapitałową, jest to zasadniczą, i odsetkową. Gdyby ona się zmieniła, czyli gdyby zasadnicza część spadła, odsetkowa wzrosła do takiej, jaka obowiązuje kredytobiorców złotowych, bo jednak oni płacą wyższe koszty od kredytu niż kredytobiorcy frankowi, mogliby frankowicze spłacić swoje nieruchomości jednorazowo, gdyby wcześniej zarobili trochę więcej pieniędzy, dostali spadek, w jakikolwiek inny sposób w ich ręce wpadłaby większa suma środków finansowych.
Ponadto ustawa nie obejmie wszystkich frankowiczów, a jedynie tylko zadłużonych, którzy mają mieszkanie nie większe niż 100 metrów kwadratowych, a dom nie większy niż 150 metrów kwadratowych. Ograniczenie nie będzie dotyczyło rodzin z minimum trójką dzieci. Dodatkowe obwarowanie, wartość kredytu to minimum 80% wartości zabezpieczenia. Ustawą zajmie się jeszcze Senat. 27 sierpnia ma się zebrać w tej sprawie Senacka Komisja Finansów. W Polsce około 600 tysięcy umów kredytowych zaciągniętych zostało we franku szwajcarskim. Problemy ze spłatą dotyczą ponad 20 tysięcy. W Radiu Maryja dalsze informacje. Relikwie krwi świętego Jana Pawła II trafią do świątyni Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Świątynia jest wotum wdzięczności za dar papieża Polaka. Ten wyjątkowy dar relikwii przekazał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który od początku do ostatniego dnia pontyfikatu towarzyszył świętemu Janowi Pawłowi II. Te relikwie to cząstka życia świętego Jana Pawła II, który teraz będzie obecny w toruńskiej świątyni, powiedział ksiądz kardynał, przekazując relikwie na ręce ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
To jest cząstka krwi. Krew ta, która tu jest, została pobrana przez lekarzy w sobotę w dniu jego śmierci. Zresztą sami lekarze powiedzieli, weźmiemy do dwóch ampułek, niech to pozostanie. Nie myślałem wtedy, że te relikwie dojdą aż do Torunia, do do tego kościoła, który teraz robić. Jest to obecność szczególna od dziś dnia Jana Pawła II w waszym kościele. Ja ufam, że te relikwie powodują większe nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego, do którego Ojciec Święty miał takie nabożeństwo. Przecież zmarł we Wigilię, beatyfikowany w święto Bożego Miłosierdzia i kanonizowany. I oddał świat Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach. No i teraz pielgrzymuje do was. Niech tam pozostanie ta żywa krew. Niech będzie wielkim, wielkim pośrednikiem u Boga.
Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk podziękował za ten dar i zapewnił, że oprócz modlitwy do świętego Jana Pawła II, zadaniem jest również szerzyć nauczanie Jana Pawła II.
Chcielibyśmy też tak zrobić w Toruniu, żeby było ciągłe nauczanie, żeby było Jana Pawła II, żeby pokolenia mogły poznawać. Mamy taki plan też, żeby ludzie poznawali nauczanie Jana Pawła II, bo ciągle za mało znamy. Polacy powinniśmy być dumni, największy z rodu Słowian i Polaków, a poza tym wielki święty i wielki papież. Tak to widzę, żeby pokazywać, zwłaszcza Polakom, może innym też oczywiście, ale i pokazać tą osobę, a równocześnie, żeby każdy się zapytał, a jakim chce być. To jest takie wezwanie do młodzieży. Taki wielki, w niełatwych czasach żył, ale co ja zrobię ze swoim życiem? Kim ja chcę być?
Niezwykle cenną relikwią, która znajdzie się w świątyni, jest również obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym papież modlił się za Kościół, Polskę i świat przez cały swój wielki pontyfikat. Świątynia Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II jest wznoszona dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli, którzy stają się w ten sposób współbudowniczymi tego dzieła. Kościół będzie konsekrowany 18 maja przyszłego roku w rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.